fantastycznego dnia.
Astrogatorze, zbliżamy się do układu planet typu FM.
Fantastycznie.
Tak, powinno się udać. Piaszczysta planeta, a na takich najlepiej kopie się przyprawę. Jest też lądowisko. Przy starej bazie 79.
Lądujemy!
Nareszcie, tak, podoba mi się ten korytarz, urządzony industrialnie.
Zaleca się pozostawienie ustawień w obecnym stanie.
Co to?
Oko, czerwone oko.
Kamera, nie oko, zwykła kamera.
Kto nas obserwuje? Przybywamy w pokoju, nawet w konkretnym celu.
Jestem tylko ja, Hania 9000. Heurystycznie zaprogramowany komputer algorytmiczny najnowszej generacji.
I to jest ta piosenka, która nas przenosi w świat Donalda Trumpa, a oprowadza nas po tym świecie profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. No, na nieszczęście to jeszcze jest na dzień dzisiejszy świat pana prezydenta Bidena, ale niedługo będzie światem pana prezydenta Trumpa. Mam nadzieję, że wiele zmian tu nastąpi. Natomiast no, mamy cały czas bardzo tragiczną sytuację, jeśli chodzi o Kalifornię, o Los Angeles, gdzie nadal mamy bardzo dużą ilość pożarów. Ta mapa zmienia się w zasadzie co pół godziny. Ale tak czy inaczej, na dzień dzisiejszy mamy dwa wielkie pożary na zachodzie i północy Los Angeles. W tych pożarach zostało spalonych według ocen na pół godziny temu około 5000 budynków. Dodatkowo spalone zostało około 400 budynków w Malibu i w kilku mniejszych pożarach, które na szczęście niektóre z nich są już ugaszone. Z ostatniej informacji pożar, który wybuchł niedawno w Hollywood Hills, został już ograniczony, to znaczy jest pod kontrolą strażaków. W sumie, gdybyśmy tak chcieli się zorientować, bo możecie państwo na internecie zobaczyć zdjęcia, jak to wszystko wygląda, to wygląda tragicznie. Ale pamiętajmy, dlaczego to wygląda również tragicznie. Domy i miasta w Stanach Zjednoczonych, w tych obszarach, gdzie są wysokie temperatury, buduje się w sposób zupełnie inny niż w Polsce. Te domy są budowane w oparciu o ramę drewnianą. Na te ramy drewniane nakładane są cegły i wtedy, kiedy wybucha pożar, to ten pożar znacznie łatwiej spala te domy. Bez względu na to, czy to są domy za $1 milion, jak w Kalifornii najtańsze, czy przez 10, 20, 30 milionów dolarów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to, co się dzieje w tej chwili w Kalifornii, no to nie jest żadna wielka niespodzianka. Co roku mamy tego rodzaju pożary w tych konkretnych obszarach i również jeszcze w obszarach w okolicy San Francisco. To wynika z tego, że człowiek wszedł w przyrodę i zorganizował swoje miejsca życia tam, gdzie warunki przyrodnicze są takie, że sprzyjają tego rodzaju wydarzeniom, a więc pożarom. Jest tam głównie roślinność krzaczasta. Są tam bardzo duże deszcze w jednej porze roku i bardzo duża susza w drugiej porze roku. A więc te krzaki się bardzo szybko rozwijają i jeśli nie są one w odpowiedni sposób utrzymywane, to po prostu się bardzo łatwo zapalają. W tej chwili nie mówimy o żadnym, z wyjątkiem jednego przypadku, o którym za sekundkę będę mówił, o żadnym informacji o tym, że było to celowe podpalenie. Ale co jednak okazało się w tym roku? W tym roku okazało się, że tych krzaków, tej roślinności było niesłychanie dużo. Po drugie, temperatury ciepłe przyszły znacznie wcześniej. To, co mamy w tej chwili, czyli te pożary, one zwykle mają miejsce w Kalifornii 2-3 miesiące później. No i na to powinien stan Kalifornia być przygotowany. I tu zaczynają się problemy. Otóż strażacy, którzy na dzień dzisiejszy walczą z tymi wszystkimi pożarami, mają niesłychanie duży problem. Otóż na przykład nie ma wody w hydrantach. Stan i władze Los Angeles nie zapewniły, aby ten system działał w sposób sprawny. Nie zostało zapewnione również odpowiednia ilość wody w takich małych zbiornikach retencyjnych, które są właśnie utrzymywane po to, że w wypadku pożaru będzie stamtąd czerpana woda. Strażacy nie czerpią wody z morza, dlatego że to jest morza, że to jest słona woda i ta woda niszczy im po prostu sprzęt. No ale to już są mniejsze i drobniejsze rzeczy, natomiast sytuacja jest tragiczna. Ponieważ w wielu wypadkach strażacy odchodzą od gaszenia pożaru, ponieważ nie mają czym gasić. Również, tak jak któryś z komentatorów tutaj powiedział, bardzo mądre stwierdzenie, że każda polityka ma swoje konsekwencje. I taką politykę prowadzono tutaj w Kalifornii, między innymi w następujący sposób. Otóż w tym roku 17 milionów dolarów zostało zdjętych z budżetu Straży Pożarnej dla miasta Los Angeles. Te pieniądze zostały przeznaczone na przykład wsparcie propagowania marihuany, czy na wsparcie różnego rodzaju centrów dla mniejszości różnego rodzaju w Los Angeles. I w tej chwili mamy sytuację, że Straż Pożarna nie jest tutaj odpowiednio wyposażona. Z punktu widzenia naszego regionu, no to jest taki mały komentarz, proszę tego nie brać bardzo poważnie, ale również pojawiły się komentarze, że część z zasobów sprzętowych Los Angeles została podarowana Ukrainie w związku z polityką rządu stanowego Kalifornii. A więc na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że mamy 180 tysięcy ludzi, którzy musieli się ewakuować i następnych 300 tysięcy osób, które są przy tak zwanym ostrzeżeniu natychmiastowej ewakuacji. To jest niesłychanie istotne, o czym mówię, ponieważ te pożary postępują tak strasznie szybko, że w niektórych wypadkach ludzie otrzymują 15-minutową informację, proszę rzucić wszystko i natychmiast proszę się wyjść ze swojego domu i uciekać. Teraz ta ucieczka nie jest zawsze taka łatwa, bo na przykład są bardzo duże korki w niektórych drogach, bo niektóre z tych dróg, jak na przykład w obszarze Hollywood, są bardzo wąskie. W związku z tym są korki na wiele mil i dochodzi do czego? Dochodzi do tego, że ludzie zmuszeni są porzucić swoje samochody, które są w korkach i na piechotę uciekać przed płomieniami. Za nimi pojawiają się spychacze, które spychają te auta na bok drogi, ponieważ musi być przejazd dla samochodów Straży Pożarnej. Więc to wszystko jest niesłychanie ciężkie i bardzo, bardzo tragiczne dla ludzi, którzy tam mieszkają. A warto powiedzieć, że mieszkają tam ludzie zasobni, mieszkają tam ludzie znani. Między innymi w tym głównym, pierwszym, największym pożarze w obszarze Palisades, to jest w kierunku Santa Monica, tam znajdują się domy takich osób jak na przykład Kamali Harris, tam się znajduje na przykład dom Toma Hanksa i wielu innych aktorów i polityków. Więc w związku z tym będzie na pewno znacznie większe większa informacja, większa propaganda odnośnie do tego, co tam się dzieje, niż na przykład miało to miejsce podczas również tragicznych wydarzeń, podczas huraganów w północnej Karolinie, które miały miejsce 2 czy 3 miesiące temu. No i teraz jest problem, w jaki sposób na to odpowie jeszcze obecny prezydent Biden, ponieważ w przypadku tego wszystkiego, co działo się na wschodnim wybrzeżu, były informacje, że tej pomocy już nie możemy udzielić, bo odpowiednie agencje rządu federalnego Stanów Zjednoczonych nie mają już funduszy. Zobaczymy, czy będą one miały fundusze na to, co dzieje się w tej chwili w Kalifornii. Teraz, jeśli chodzi o obszar, warto może zwrócić uwagę, jak duży jest obszar tych wszystkich pożarów. Jeśli tak zliczymy sobie te wszystkie około 15 w tej chwili pożarów, które mamy, to mamy objętych tymi pożarami około 20 tysięcy hektarów. Proszę sobie wyobrazić, 20 tysięcy hektarów pożarów. Zgodnie z totalnymi ocenami zniszczono do dnia dzisiejszego, do pół godziny temu, około 5 tysięcy budynków. Wygląda to tragicznie, to znaczy po prostu te miasta czy osiedla, które tam były, one już nie istnieją. Trzeba będzie to wszystko odbudowywać zupełnie od zera. W związku z tym będziemy mieli bardzo ciężką sytuację, ponieważ będą musiały tam pójść piekielne ilości pieniędzy. No i to będzie już zadanie dla nowego prezydenta Trumpa. W jednym wypadku, przy mniejszym pożarze w obszarze Kenneth, obywatele złapali osobę podejrzaną za to, podejrzaną, że ona spowodowała ten pożar, że ona po prostu spowodowała podpalenie. Ta osoba jest w tej chwili aresztowana i to jest jedyny wypadek, w którym nie rzeczy naturalne, tylko podpalenie mogło być przyczyną tych pożarów. Bo w innych wypadkach, tak jak mówię, co roku tego rodzaju pożary mamy, no w tym wypadku są one wcześniej i są one znacznie mocniejsze niż w latach poprzednich, co wcale nie oznacza, że klimat w Stanach Zjednoczonych się zmienia, bo jednocześnie pragnąłbym zauważyć, że w centralnych i południowych Stanach Stanów Zjednoczonych mamy pierwszy bardzo mocny atak zimy ze sztormem zimowym nazywanym Blair, który powoduje, że na przykład przejazdy ciężarówek przez wiele autostrad wschód-zachód są bardzo utrudnione. Jeśli chodzi o sytuację kalifornijską, ocenia się, że wszystkie te pożary powinny być pod kontrolą, jeśli nie wybuchną następne. Powinny być pod kontrolą do końca tego weekendu. No a później zaczynać będziemy całą akcję odbudowywania i całą akcję działania kompanii ubezpieczeniowych, no bo to są domy niesłychanie wartościowe. To są ludzie, którzy mają pieniądze i powiedzmy taki, jak powiedziałem, taki dom za $1 000 000 to jest bardzo malutki, bardzo nieznaczny dom na tych obszarach. Jednocześnie Stany Zjednoczone otrzymały natychmiastową pomoc od Kanady jako przykład międzynarodowej pomocy. To znaczy Kanada przesłała tak zwane bombowce wodne. To są te samoloty, które lecą nad jakimś obszarem wodnym, pobierają wodę i następnie tą wodę zrzucają na teren, gdzie jest pożar. A w każdym razie wygląda to tragicznie. Wygląda to tak jak z filmów, które państwo na pewno oglądaliście, gdzie wyobrażano sobie sytuację, a tutaj mamy sytuację, kiedy mamy to w rzeczywistości tak, jak to jest. Ale tak czy inaczej, mamy kilka rzeczy, to znaczy zaniedbania administracji stanowej i administracji miasta, to jest jedna rzecz. No a drugie, warunki klimatyczne, ale warunki może przyrodnicze, tak bym bardziej powiedział, ponieważ to jest pytanie. Jeśli wszyscy chcemy mieszkać w obszarze, który jest obszarem skłonnym do pożarów, no to takie ryzyko będziemy musieli zawsze ponosić. I to powiedział któryś z mieszkańców tego obszaru w wywiadzie dla stacji ABC. W każdym razie nie jest dobrze, ale ma być troszeczkę lepiej.
I to jest tragiczne tło dla przygotowań Donalda Trumpa do objęcia prezydentury.
Tak, to te przygotowania do objęcia prezydentury, one trwają. Ja to nazywam, że odbywa się taki cyrk przed przejęciem władzy, ponieważ jedna strona drugiej stronie robi coś tam na złość, coś tam powie, żeby kogoś przestraszyć, albo wręcz przyzna jakieś medale, żeby temu drugiemu było gorzej. Na przykład prezydent Biden przyznał prezydencki medal wolności. To jest najwyższe oznaczenie cywilne w Stanach Zjednoczonych. No i przyznał takim osobom, które są politycznie kontrowersyjne. Na przykład przyznał to pani Hillary Clinton, czy przyznał to panu George'owi Soros'owi z pewnymi komentarzami politycznymi, a jednocześnie przyznał to również innym osobom, które pewnie mają jakieś zasługi dla rozwoju światowego pokoju, kultury i tak dalej. Między innymi dla jako ciekawostka otrzymał go piosenkarz Bono, aktor Michael Fox, otrzymali Magic Johnson z Los Angeles Lakers, ale również przyznał, i to prowadzi mnie do następnego punktu, pani inny medal, to jest tak zwany prezydencki medal obywatelski, pani Liz Cheney, która jest córką byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, wielką przeciwniczką prezydenta Trumpa i osobą, która była wiceprzewodniczącą komisji kongresu badającej sprawę manifestacji z 6 czerwca. Liz Cheney otrzymała to, żeby niejako potwierdzić jej zasługi w walce o demokrację. No ale ta walka o demokrację jest pod znakiem zapytania, ponieważ istnieją istotne dowody na to, że ona w trakcie pracy tej komisji wpływała na zeznania niektórych z tych świadków i prawdopodobnie może być przedmiotem dochodzenia, wręcz nawet spraw sądowych w momencie, kiedy władze przejmą Republikanie. I teraz, żeby to uniemożliwić, rozważa pan prezydent Biden udzielenia ułaskawień kilku osobom, które jego zdaniem mogą być w ramach rewanżu posądzone o różnego rodzaju przestępstwa lub działania niezgodne z prawem. I między innymi jest to pani Liz Cheney, między innymi jest to znany nam wszystkim pan doktor Fauci, który był osobą propagującą szczepionki związane z COVID-em, a jednocześnie miał bardzo różne powiązania, jeśli chodzi o różnego rodzaju laboratoria medyczne, z których prawdopodobnie ten wirus wyszedł. A więc poza tym, że udzielił takiego ułaskawienia swojemu własnemu synowi, przez co niejako jednoznacznie przyznał, że coś tam było niezgodne z przepisami prawa w działalności syna.
Panie profesorze, patrzę na zegarek, jest godzina 7:30. Za chwilę połączenie z Pawłem Bobołowiczem i z Użgorodem, ale krótki komentarz na temat tych dosyć ekstrawaganckich geopolitycznych wypowiedzi Donalda Trumpa, czyli myślimy o Grenlandii, myślimy o Kanadzie, myślimy o Kanale Panańskim i o tym, żeby Zatoka Meksykańska nazywała się Zatoką Amerykańską. Co jest dowcipem, a co jest realną polityką?
No więc właśnie, należy słuchać pana prezydenta Trumpa tak, jak się słucha pana prezydenta Trumpa. Czasami pan prezydent Trump rzuci jedną, drugą ideę no i one trzeba patrzeć, czy one mają jakieś znaczenie polityczne. Załóżmy, gdyby Kanada stała się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Byłaby to totalna głupota republikanów, ponieważ Kanada jest lewicowa, czyli w związku z tym republikanie nigdy więcej nie mieliby prezydenta i nie mieliby większości w kongresie. Więc na razie to jest takie badanie przeciwnika, powiedziałbym. Zjednoczonym. I to jest takie patrzenie na to, w jaki sposób odpowie na przykład sprawę Grenlandii. Odpowie Unia Europejska. Czasami odpowiada ta Unia Europejska też z poczuciem humoru. Ja bym do tego w tej chwili nie przywiązywał jednoznacznej i bardzo poważnej wagi. Zanim skończymy, to ja tylko dwa zdania na jeszcze inny temat. Dzisiaj o godzinie 9:30 czasu wschodniego pan prezydent Trump otrzyma wyrok w związku z procesem, który ma przed sądem w Nowym Jorku o, tak jak to się mówi, 34 przestępstw związanych z nieprawidłowością w dokumentacji związanej ze stosunkiem z jedną panią w okresie poprzedniej kampanii wyborczej. Sąd Najwyższy odrzucił prośbę prawników pana prezydenta Trumpa, aby teraz tego wyroku nie przekazywać. Zrobiono to na podstawie takiej, że sędzia, który ten wyrok ma wydać, stwierdził, że w zasadzie skłania się do zrobienia czegoś, co się nazywa w systemie prawa amerykańskiego unconditional discharge. To znaczy uzna, że pan prezydent Trump jest winny, ale nie będzie go karał. Czyli te 34 przestępstwa, które tak na marginesie przed rozpoczęciem tego procesu były tylko wykroczeniami, ale zmieniono specjalnie prawo w Nowym Jorku, żeby stały się one przestępstwami. I tak na marginesie jest to jedno przestępstwo rachunkowe pomnożone przez 34 dokumenty, w których zostało ono powtórzone. A więc dzisiaj będzie pan prezydent Trump miał taki wyrok i jest to robione tylko w jednym i jedynym celu. Żeby można było powiedzieć, że pan prezydent Trump jest przestępcą. Nie wiem, czy to jest pozytywne, czy negatywne, czy z tego powinniśmy się śmiać, czy płakać, ale na pewno te sprawy będą adresowane podczas kadencji prezydenta Trumpa.
A my z profesorem Adamem Prokopowiczem mam nadzieję, że połączymy się za tydzień, a za tydzień to będzie tuż przed nową prezydenturą, czyli prezydenturą Donalda Trumpa. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
7:33 na zegarze, poranek 10 stycznia. Przypominam państwu, dzisiaj w Radiu Wnet o godzinie 9:30 żółta łódź podwodna wypłynie na falę fantastyki razem z kapitanem Jakubem Duszakiem, ale teraz przenosimy się ze Stanów Zjednoczonych do Użgorodu.
Wojna w Ukrainie.
A w Użgorodzie pod platanem posadzonym w 1610 roku jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, Krzysztofie, dzień dobry państwu. No, muszę sprostować tę informację. Pod platanem byłem wczoraj, jak rozmawialiśmy przez telefon. Teraz jednak ze względów pogodowych jestem w naszym studiu użgorodzkim, bo na dworze pada deszcz, chociaż jest ciepło, to Zakarpacie ma do siebie, że rzeczywiście są tutaj wyższe temperatury, a zima wygląda mało zimowo. Tylko jeden dzień na razie takiego prawdziwego śniegu było. Ale platan jest niezwykły. Masz rację, ten platan rośnie w takich kiedyś ogrodach, sadach pod zamkiem zwierzyńców właściwie podzamkowym. Dzisiaj to jest obszar rekreacyjny z jakimiś pozostałościami wesołego miasteczka i generalnie taki obszar, który wygląda bardzo mocno postsowiecko i dlatego niezwykle wygląda potężne drzewo ponad 20-metrowej wysokości. Platan, tablica informacyjna przy tym platanie wskazuje, że miał zostać posadzony w 1610 roku przez faktycznie jednego z członków rodu Drugetów. To ród, który ma korzenie francusko-włoskie, a który zarządzał majątkami na Zakarpaciu, w tym też w samym Użgorodem od XIV wieku. Potężna, wpływowa rodzina też w Królestwie Węgier. No i jeden z tych Drugetów miał zasadzić to drzewo, ale sprawa jest dosyć skomplikowana, ponieważ to jest platan zachodni. Platany zachodnie zostały sprowadzone z Ameryki Północnej. A i jak twierdzą źródła internetowe, które udało mi się przeanalizować. Przyznaję, że do źródeł bibliotecznych w tej sprawie nie dotarłem. Platan zachodni na tych terenach nie mógł się pojawić w 1610 roku. Platany zachodnie w Europie pojawiły się dopiero pod koniec XVII wieku i wydaje się to mało prawdopodobne, więc albo jest pomyłka zrobiona, jeśli chodzi o kwestię datowania posadzenia tego platana, albo być może, a może nie jest to platan zachodni, bo też można się pomylić z innymi gatunkami. Ja sam specjalistą od drzew nie jestem, chociaż ten platan faktycznie mnie fascynuje i przy każdej okazji staram się być w jego pobliżu, obserwować i zbierać na jego temat informacje. Zwłaszcza, że jest on takim niemym świadkiem historii Użgorodu, ale też obecności tej niezwykłej rodziny Drugetów, o której pewnie kiedyś przyjdzie czas i będzie można więcej opowiedzieć.
Może kiedyś spotkamy się pod tym platanem, ale teraz powiedz o wywiadzie, którego udzielił prezydent Zełenski amerykańskiemu dziennikarzowi. 3-godzinny wywiad. Czy coś bardzo ciekawego w tym wywiadzie padło? Jakieś stwierdzenie, które powinniśmy znać?
Jakże, Krzysztofie, wolałbym opowiadać o platanach, zamkach i historii ziem ukraińskich, a nie o tym, co dzieje się w polityce i o tym, co dzieje się też w przestrzeni ogarniętej wojną, bo przecież ten wywiad też tego dotyczy. Faktycznie prezydent Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu Lexowi Friedmanowi, to znany amerykański. Może zacznę od tej informacji, że to jest amerykański przede wszystkim informatyk, badacz sztucznej inteligencji, a dopiero później właściwie jest znany jako podcaster, ma swój kanał Lex Friedman Podcast i tam przeprowadza wywiady z osobami ważnymi, wpływowymi w świecie przede wszystkim spraw technologicznych, ale nie tylko. Te rozmowy, które przeprowadza, mają charakter taki bardzo swobodny, są właśnie też długimi rozmowami. I tak jak powiedziałeś, rozmowa z prezydentem Zełenskim trwała 3 godziny. Bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o Lexa Friedmana, są jego związki polityczne, no bo jest to osoba, która jest współpracownikiem Ilona Muska i generalnie jest związany ze środowiskiem republikanów, chociaż jego korzenie z kolei też są bardzo ciekawe, bo urodził się w 1983 roku w Tadżykistanie, a jego rodzina ma ukraińsko-żydowskie korzenie, zresztą to też w tym wywiadzie się pojawia. Jest bardzo dużo ciekawych informacji w tym wywiadzie, o to się zapytałeś i właściwie każdy z tematów poruszonych ma takie elementy, które albo wcześniej się nie pojawiały, albo są istotne w kontekście przeprowadzenia tego wywiadu. Jeszcze raz przypomnę, że te związki republikańskie Lexa Friedmana są bardzo istotne, jeśli chodzi o całą kwestię wywiadu. Zełenski opowiada i o historii swojej rodziny, też w kontekście II wojny światowej. Wspomina swojego dziadka i jego udział w armii rosyjskiej, czy sowieckiej. Oczywiście analizuje, opowiada o tym, jak wyglądała początek rosyjskiej inwazji w 2022 roku i to, co jest ciekawe, to pojawia się to też z takiej perspektywy jego osobistej relacji z żoną, jak wyglądał ten dzień, ale też dotyka kwestii zdecydowanie szerszych, czyli kwestii, i to właściwie można powiedzieć, że to chyba są najważniejsze elementy tego wywiadu, czyli jak mogą wyglądać kwestie negocjacji pokojowych. To zresztą Friedman wielokrotnie do tego tematu powraca i pyta się Zełenskiego i przekonuje nawet Zełenskiego, że konieczny jest dialog z Putinem. Zełenski cały czas jest sceptyczny co do intencji Putina, ale jednak nie wyklucza rozmów. No, bardzo ważnym elementem jest kwestia spojrzenia na gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy i tutaj naprawdę polecam Państwu ten fragment, łatwo jest go odnaleźć, bo cały wywiad w ogóle jest dostępny oczywiście na kanale Friedmana. W tym momencie dzisiaj rano patrzyłem, ma ponad 4 miliony przeglądów. Łatwo jest się zorientować, gdzie, jaki fragment rozmowy, czego dotyczy. Fragment dotyczący gwarancji międzynarodowych, gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy bardzo ciekawie potraktował Zełenski, bo opowiedział o, czy powrócił do kwestii memorandum budapesztańskiego i przypominał o tym, jak Ukraina zrzekła się broni jądrowej w zamian za gwarancję bezpieczeństwa, które, jak się okazało, nie miały żadnej wartości. Mówię o tym po prostu w kontekście też tych przyszłych rzekomych gwarancji bezpieczeństwa, bo po prostu pokazuje, że jeżeli to nie będzie zależało od jakichś konkretnych faktów, a takim faktem jest cały czas kwestia przynależności Ukrainy do NATO, to po prostu te gwarancje będą mało wiarygodne. Pojawiały się też kwestie dotyczące wyborów, oczywiście też przyszłości Ukrainy. Niesamowicie ciekawy wątek, który poruszył prezydent Zełenski. Muszę przyznać, że ta perspektywa jest też dla mnie nową, bo Friedman w pewien sposób atakuje nawet Zełenskiego, jeśli chodzi o kwestie korupcji w Ukrainie, i wskazuje, że to jest temat też ważny z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Zełenski opowiada o tych działaniach antykorupcyjnych, które Ukraina wprowadza, ale porusza wątek, którego ja wcześniej przynajmniej tak szczegółowo nie znałem, bo można powiedzieć kolokwialnie, że odbija piłeczkę w stronę Zachodu, opowiada o historii dotyczących przekazania pieniędzy ze Stanów Zjednoczonych. Wskazuje, że 177 miliardów dolarów zostało przekazane, czy zostało przeznaczonych dla Ukrainy w wyniku głosowań w Stanach Zjednoczonych, ale stwierdza tak, bądźmy szczerzy, nie otrzymaliśmy połowy tych pieniędzy. I pokazuje sytuację dotyczącą tego, jak miała być przewożona amerykańska broń ze Stanów Zjednoczonych do Europy, dalej na Ukrainę, ale miała być przewożona samolotami, i że proponował, że Ukraina, która dysponuje potężną flotą samolotów transportowych, sama dokona przewiezienia tej broni, co oznaczałoby olbrzymie oszczędności, jeśli chodzi o wydatkowanie pieniędzy przecież amerykańskiego podatnika, ale okazało się, i o tym mówi Zełenski dosyć szczegółowo, że został zmuszony do tego, żeby skorzystać z przewoźnika amerykańskiego, żeby zapłacić pieniądze firmom amerykańskim, żeby to amerykańskie transportowce przeniosły tę broń, wskazując wyraźnie, że to kwestie, które można interpretować w kontekście korupcji, chociaż mówi to w sposób bardzo ostrożny, zadając pytanie, dokładnie powiedział tak. Moje pytanie brzmi, czy to korupcja, czy nie? A może lobbying? Co to jest? Wskazał w ten sposób, że olbrzymia część pieniędzy przeznaczonych przez Amerykę dla Ukrainy tak naprawdę pozostała w rękach amerykańskich firm, jak rozumiem, prywatnych firm. Wielu analityków, ekspertów zwraca uwagę, że ten wywiad miał w ogóle taki, był bardzo ukierunkowany na odbiorcę amerykańskiego, ale nawet nie na tyle na odbiorcę amerykańskiego, czy właśnie na odbiorcę republikańskiego, a nawet na polityków republikańskich, a może nawet, tak jak niektórzy twierdzą wprost, to był komunikat dla Donalda Trumpa i być może też wskazanie pewnych elementów związanych z funkcjonowaniem poprzedniej administracji Bidena, bo przecież te rzeczy, czy takie podejście, które przed chwilą przedstawiłem, obciążałoby administrację Bidena i byłoby dodatkowym argumentem dla Trumpa o nieprawidłowościach w czasie funkcjonowania w administracji Bidena. Można zastanawiać się, czy nie jest to takie wprost uderzenie w stronę demokratów i w pewnym sensie pokazanie, że liczy teraz Zełenski na inną współpracę i że do tej współpracy jest gotowy. Bardzo ciekawym elementem, który pojawia się, to jest kwestia też wyborów na Ukrainie. To też ważny element, bo on jest bardzo często ostatnio wykorzystywany w przestrzeni informacyjnej, ale też w przestrzeni propagandowej jako atak na Zełenskiego. Przypomina się, że na Ukrainie minęła właściwie kadencja prezydenta Zełenskiego. Wybory nie są przeprowadzane ze względu na stan wojenny i Zełenski bardzo szczegółowo tłumaczy, że wybory nie mogą i dlaczego nie mogą się teraz odbyć. Odpowiada to na pytanie Friedmana na ten temat. Mówi o ponad 8 milionów Ukraińców, którzy wyjechali za granicę, że zapewnienie im prawa głosu wymagałoby stworzenia odpowiedniej infrastruktury, której oczywiście teraz nie ma, bo Ukraina przecież nie była przygotowana na to, że będzie postawiona w takiej sytuacji, ale zwraca też uwagę na dwie kluczowe rzeczy, czyli głosowanie obywateli na terenach okupowanych, i to wiadomo, że jest niemożliwe, ale też na głosowanie i udział w wyborach, co jest bardzo ciekawe, tych, którzy dzisiaj walczą na ukraińskim froncie. I teraz też warto na to zwrócić uwagę, że jeżeli dzisiaj byłyby przeprowadzone wybory na Ukrainie, to ci, którzy są zmobilizowani, w oczywisty sposób w wyborach w pełni brać by nie mogli udziału.
Pawle, jeśli możesz na zakończenie krótka informacja na temat tego, co dzieje się na wschodzie Ukrainy, na froncie.
Pozwól, że może tę informację jeszcze uzupełnię o to też, co dzisiaj pojawiło się w ukraińskich mediach, bo dzisiaj głównym tematem jest stwierdzenie Donalda Trumpa, który zapowiedział przygotowania do spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, nie podając jednak konkretnej daty tych rozmów, ale stwierdził podczas przemówienia do gubernatorów z Partii Republikańskiej, że jest taka chęć spotkania i trwają te przygotowania do tego spotkania. On chce się spotkać, a my to organizujemy, tak powiedział Trump. A sytuacja na wschodzie no niestety jest zła, jest nawet można powiedzieć fatalna. Deep State informuje, że w ciągu tej ostatniej doby rosyjskie wojska i w obwodzie donieckim, ale też w Kurskim, czyli na terenie Federacji Rosyjskiej mają kolejne sukcesy, zajęły kolejne miejscowości w obwodzie donieckim. Pietropawłowka, Wozdwiżenka, Sołona zostały zajęte, a również nacierają też Rosjanie w obwodzie charkowskim. I to są te wiadomości, które są złe. Chociaż może powiem taką rzecz, która gdzieś pojawia się na razie nieoficjalnie, ale analitycy, eksperci coraz częściej mówią o tym, że być może ta fala tych złych informacji niedługo zostanie przerwana informacjami o kontrofensywie ukraińskiej. Co roku pojawia się taka informacja dotycząca kontrofensywy. Teraz znów powraca w przestrzeni informacyjnej Ukrainy ten temat.
Czym powiedział Paweł Bobołowicz prosto ze studia w Użgorodzie. Pawle, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
Jest godzina 7:46.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio. Radio, robimy radio.
Gościem Poranka Wnet jest pan Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł, były minister spraw zagranicznych i wiceminister, sekretarz stanu odpowiedzialny za politykę europejską w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Najpierw pytanie na temat premiera Netanjahu. Wiemy o tym, że przyleci do Polski, wiemy o tym, że Polska i w Polsce nie zostanie aresztowany, czyli jest postanowienie Trybunału w Hadze, żeby aresztować prezydenta. Premiera Netanjahu, my z tego nie skorzystamy, dobrze czy źle?
To są dwa wątki. Pierwszy wątek, że polska dyplomacja w ogóle nie powinna dopuszczać do tego, żeby na 2,5 tygodnia przed ważną rocznicą 80-lecia wyzwolenia obozów Auschwitz trwała dyskusja, czy premier Izraela po pierwsze do Polski przyleci, czy nie, a po drugie, czy jeżeli przyleci, zostanie tutaj aresztowany na terenie Polski, czy nie. Dyplomacja jest właśnie od tego, żeby rozwiązywać problemy, zanim one zaczną być publicznie dyskutowane i uderzą w wizerunek kraju. Już uderzyły, można powiedzieć, bo ta dyskusja się toczy i to mleko się rozlało i to niedobrze. I to pokazuje, że Radosław Sikorski nie potrafi realizować tej podstawowej misji, czyli chronić kraj przed taką szkodliwą publiczną dyskusją. To wątek numer jeden. Wątek numer dwa. Ja, i to jest mój osobisty pogląd w tej sprawie, chcę to jasno zaznaczyć, jestem zwolennikiem jasnego szanowania prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe w tej sprawie jest jasne i uważam, że winno być szanowane. Jest nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny i taki nakaz w hipotetycznej sytuacji powinien być realizowany.
I to jest odpowiedź. Tu prezydent Andrzej Duda napisał list do premiera. Premier Donald Tusk odpowiedział, że tak, że z tego nakazu Polska nie tyle nie skorzysta, czyli go nie wypełni.
No jestem ciekaw w jakiej formule, bo prawo międzynarodowe w tej sprawie wydaje się dość oczywiste. Ja oczywiście rozumiem tą sytuację, że aresztowanie przy okazji tak ważnych obchodów, kiedy oczy świata będą zwrócone na Polskę, to nie jest z punktu widzenia wizerunku Polski rozwiązanie najszczęśliwsze. Natomiast no, albo traktujemy prawo międzynarodowe poważnie, albo nie traktujemy, albo jesteśmy stroną statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, albo nie jesteśmy, albo Ministerstwo Spraw Zagranicznych w przeszłości krytykowało Mongolię, bo jest taki wpis między innymi na profilu MSZ-u, że Władimir Putin, objęty nakazem aresztowania, nie został aresztowany na terenie Mongolii, mimo że ta jest stroną statutu, a teraz samemu no, nie mam nie wykazać konsekwencji, ale to trudno mi to zrozumieć.
Ale to symbolicznie pokazuje, że w ogóle nie działa międzynarodowe prawo, bo i Stany Zjednoczone nie przestrzegają prawa, i RPA, i Mongolia, i parę innych państw. Zawsze się znajduje pretekst do tego, żeby go nie przestrzegać. Mówi, ale to ważna wizyta, a to nietypowe, a to takie.
No Stany Zjednoczone nie są stroną statutu, więc trochę są w innej sytuacji prawno-międzynarodowej. My jesteśmy stroną statutu i teraz pójdźmy dalej. Znaczy, jeżeli mamy relatywizować w tej kwestii prawo międzynarodowe, to za chwilę okaże się, że inny kraj Unii Europejskiej, nie będę wskazywał na konkretny kraj, ale zaprosi Władimira Putina i będzie uważał, że no, może spokojnie go gościć u siebie, mimo że ten jest objęty również nakazem aresztowania. No, trzeba mieć świadomość jakby konsekwencji dalszych takiej sytuacji.
To drugie pytanie. Dlaczego prezydent Andrzej Duda, nie wiem czy zna pan odpowiedź, dlaczego prezydent Andrzej Duda leci do Davos, a nie na inaugurację prezydenta Donalda Trumpa?
Nie ma takiej tradycji, żeby głowy państw uczestniczyły w inauguracji innych głów państw w przypadku Stanów Zjednoczonych. Ja powiem szczerze, no rozumiem to, no bo też inni prezydenci nie przylatują tutaj na zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy, prawda? No nie ma takiej tradycji, więc leci tam pan premier Mateusz Morawiecki.
Czyli nie mamy nie wyciągać żadnych wniosków z tego, że prezydent Duda leci do Davos, a nie leci do Waszyngtonu.
Nie wyciągałbym z tego żadnych specjalnych
wniosków. To w takim razie przejdźmy do tematu Unii Europejskiej, bo polska prezydencja się rozpoczęła. Wygląda na to, że chcemy przyspieszyć, że premier Donald Tusk chce przyspieszyć realizację paktu migracyjnego, że chce przyspieszyć proces Zielonego Ładu, czyli transformacji energetycznej. No i jak się dowiedzieliśmy, również chciałby, żeby Unia Europejska zbierała więcej podatków. Czy tak jest?
Wszystko na to wskazuje, jeżeli spojrzy się w dokumenty, bo jeżeli ogląda się Donalda Tuska na konferencjach prasowych, to mniej wprawny obserwator, tak to delikatnie określę, może odnieść wrażenie, że premier nagle stał się forpocztą jakiejś obrony granic Unii Europejskiej, że w sprawach migracyjnych no jest ostrzejszy niż PiS 3 lata temu w warstwie retorycznej, prawda? To jest oczywiście przebranie, to jest oczywiście mistyfikacja i tutaj premier nie tyle zmienił pogląd o 180 stopni, co uznał, że na użytek publiczny jego popularności trzeba inny pogląd prezentować publicznie i taki pogląd prezentuje. Rzeczywiście bardzo zbliżony do tego, co Prawo i Sprawiedliwość mówi od wielu lat, natomiast w dokumentach już jest znacznie gorzej i to każe odmówić premierowi wiarygodności, bo na przykład w programie zaakceptowanym w grudniu przez ministra do spraw Unii Europejskiej Adama Szłapkę dotyczącym prac trio prezydencyjnego, tam jest jasno wskazane, że w trakcie prac trio będzie wola przyspieszenia implementacji paktu migracyjnego. No więc to jest wprost w kontrze do tego, co premier mówi. Zresztą to samo dotyczy polityki klimatycznej. Również jest tam mowa o chęci osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych do roku 2040, celu pośredniego, i neutralności klimatycznej do roku 2050. Dlatego, żeby tą mistyfikację odkryć, żeby ta kurtyna opadła, przygotowaliśmy taki specjalny raport o szansach niewykorzystanych w naszej opinii polskiej prezydencji, która rozpoczęła się z początkiem tego roku, przygotowywanej przez Donalda Tuska. Każdy, kto chce się z tym raportem zapoznać w wersji elektronicznej na stronie dlapolski.pis.org.pl, może się z tym raportem zapoznać. Ja tu mam w studiu, oczywiście zostawię też panu redaktorowi, zachęcając do zapoznania się.
I dzisiaj jest 10 stycznia, czyli za chwilę będzie msza, kolejna miesięcznica smoleńska. Spodziewa się pan, że znowu będą incydenty, tak jak się powtarzają co miesiąc?
Mam taką obawę, że ta praktyka chęci zakłócania szczególnej okoliczności, upamiętnienia najbliższych, będzie kontynuowana. To jest jakiś pomysł wysyłania przez... Ja nie mam wątpliwości, że niestety to jest w najlepszym razie tolerowane, a niekiedy mam wrażenie inspirowane przez czynniki polityczne, że to jest sposób niestety też na wywoływanie emocji. To jest z mojego punktu widzenia pozacywilizacyjne działanie. Znaczy, takie emocje, jak pamięć o najbliższych, jak chęć upamiętnienia, jak ból, smutek, żal po tragedii, jak refleksja, to są w naszym kręgu cywilizacyjnym pojęcia i obszary, w które się nie powinno z butami wkraczać, prawda? Tutaj jest nie tylko z butami, ale tutaj jest po prostu chęć dokonywania prowokacji na tych najbardziej wrażliwych emocjach, w tych najbardziej wrażliwych obszarach. I to się nie mieści w naszym kręgu cywilizacyjnym, w mojej opinii.
Powiedział Szymon Szynkowski-Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i za podarunek, bo rozumiem, że ten raport, który pan przyniósł do studia, będzie teraz własnością redakcji Radia Wnet.
Tak, dokładnie. Ja również dziękuję, panie redaktorze, za niezwykle konstruktywną i rzeczową rozmowę, jak zwykle.
Do zobaczenia w Net. A teraz zajmiemy się sprawą Grenlandii. Doktor Mateusz Piątkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
No to o co chodzi z tą Grenlandią? W ogóle czym strategicznie w geopolityce jest Grenlandia?
Grenlandia to strażnik Oceanu Atlantyckiego, zwłaszcza jego północnej części. Znaczenie tej wyspy, takie strategiczne już od czasów, no możemy powiedzieć, że szczególnie II wojny światowej, kiedy niemieckie U-boty pływały bezkarnie po Atlantyku, była taka luka, którą się nazywało Atlantic Gap. Grenlandia służyła, bazy, które były na Grenlandii, służyły do zamknięcia tej luki. No a w okresie zimnej wojny Grenlandia dawała wgląd w to, co się dzieje w sowiecką, tą część arktyczną. Więc strategicznie, z racji samego zlokalizowania, samej geografii, jest to wyspa bardzo ważna. Mi się wydaje, że dzisiaj jej znaczenie wzrasta z uwagi na to, że jeżeli mamy ocieplenie klimatu, powoli cofa się ten lądolód, który skuwa Grenlandię. Myślę, że będzie też odkrywał wiele surowców, które mogą być cenne dla zewnętrznych graczy.
To jest strażnik Oceanu Atlantyckiego. No dobrze, ale to jest teren zależny od Kopenhagi, od Danii. Dania jest w strukturach NATO. Czy to jest teren, który jest przez NATO wykorzystywany strategicznie, czy to jest taka po prostu, bo chciałem powiedzieć, zielona wyspa, no ale niech to będzie biała wyspa?
Jest cały czas wykorzystywany strategicznie. Mamy tam bazę Thule. Baza Thule pozwala na wykonywanie lotów rozpoznawczych w Arktyce, czy też lotów rekonesansowych kiedyś w okresie zimnej wojny. A też Grenlandia zamyka tak zwaną Lukagiuk, Greenland, Iceland, United Kingdom. Ona jest ważna, ponieważ jeżeli kiedyś radzieckie, a dzisiaj rosyjskie łodzie podwodne płyną do ataku, no, do ataku balistycznego na Stany Zjednoczone, to muszą przepłynąć obok Grenlandii. W Grenlandii znajduje się ten element aparatury SOS-u, wczesnego wykrywania. Ona jest ważna. Ona jest równie ważna jak Islandia i te dwie wyspy, no, są tym łańcuchem bezpieczeństwa. Więc tak, z punktu widzenia NATO Grenlandia jest ważna, aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć wprost, że na podstawie umowy, która łączy Stany Zjednoczone i Danię, przyznano Stanom Zjednoczonym prawo do posiadania baz wojskowych, więc jakby tutaj no, to, ta potrzeba zaspokojenia tych potrzeb bezpieczeństwa i strategicznych jest zaspokojona.
To dlaczego w takim razie Donald Trump wyciągnął kartę pod tytułem Grenlandia?
To trzeba sobie powiedzieć, że historycznie były takie zakusy na to, żeby Grenlandię nabyć. Trzeba pamiętać o tym, że historia tej wyspy jest ciekawa. Mówiąc wkrótce, ona była początkowo zasiedlona przez Wikingów i Wikingowie zniknęli, bo jest pewną zagadką, dlaczego w okolicach XV wieku ta osada Wikingów zniknęła. Później mamy nową kolonizację duńską, ale na północy Grenlandii północ odkrywali Amerykanie, polarnik Peary. Wtedy, na początku XX wieku, pojawiła się pierwsza idea u ambasadora amerykańskiego w Kopenhadze, że może warto byłoby nabyć Grenlandię, ale rząd amerykański tego nie podjął, bo zamiast Grenlandii nabył inne kolonie duńskie, mianowicie Wyspy Dziewicze. To jest taki mało znany fakt, że Wyspy Dziewicze były kiedyś kolonią duńską. W rezultacie, no, gdzieś tam w orbicie wpływów amerykańskich zainteresowanie Grenlandią było, ale z drugiej strony, no, traktowano, że skoro mamy prawo do posiadania baz, to to już była druga wojna światowa, też ciekawe okoliczności, ambasador duński działający bez umocowania swojego rządu całkowicie okupowanego, w państwie całkowicie okupowanym przez Niemców. Koniec końców Amerykanie w pewnym sensie swoje potrzeby strategiczne spełniły. O co może chodzić? Myślę, że chodzi oczywiście o jakąś politykę wewnętrzną, ale dwa, moim zdaniem też może chodzić o surowce. Wartość Grenlandii będzie rosła, bo to nie jest tylko sama wyspa, ale to są też wody okalające wyspę. Wyłączna strefa ekonomiczna, morze terytorialne i Grenlandia to także roszczenia w odniesieniu do Oceanu Arktycznego. Czyli nie tylko chodzi o to, co jest na Grenlandii teraz, ale też chodzi o jej potencjał w przyszłości.
Myśli pan, że zaczną się jakieś negocjacje, a może jest wyjście takie, że Grenlandia ogłosi niepodległość, a potem z tej niepodległości podległość Stanom Zjednoczonym?
Jest takie rozwiązanie, oczywiście jedno i drugie jest możliwe, to znaczy z perspektywy prawa międzynarodowego można sprzedać terytorium, tylko musi być zgoda każdej ze stron transakcji, nie można nikogo zmusić do czegoś takiego. Drugie rozwiązanie to jest niepodległość Grenlandii, tylko też na niepodległość Grenlandii musi wyrazić zgodę Kopenhaga. No jednostronne takie działania ze strony Grenlandczyków no mogłyby zostać uznane jako nielegalną secesję w świetle prawa międzynarodowego, no i utworzyć poważny taki problem międzynarodowy. Ale faktycznie ścieżki są w tym zakresie. Tylko tak jak mówię, na dzień dzisiejszy to też zależy od Kopenhagi, czy Kopenhaga w ogóle negocjacje podejmie, bo nie ma obowiązku podjęcia negocjacji. A z drugiej strony, czy Grenlandia się usamodzielni, też to zależy od Kopenhagi. Nie jest no jakby prosto tutaj działać bez Danii.
Ale karta została na stół położona przez Donalda Trumpa, nie tylko ta jedna. Zobaczymy, co ma w całej talii. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Doktor Mateusz Piątkowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Łodzi, ale specjalista, jak państwo słyszeli, między innymi od Grenlandii. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy słuchaczy w Łodzi, pozdrawiamy słuchaczy w Lublinie, pozdrawiamy słuchaczy w Krakowie, w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Lublinie i o jakim mieście zapomniałem? O Warszawie nie zapominam nigdy. Za chwilę wiadomości.
Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry. W wiadomościach przewodniczący PKW odpowiada ministrowi i nowa strategia gospodarcza Orlenu. Arkadiusz Jarzecki, zapraszam.
Wiadomości w net.